Grenlandia. Wreszcie wyruszamy z fiordu w kierunku najdalej wysuniętego krańca Islandii. Przybijamy do małej wyspy. Tutejsi mieszkańcy utrzymują się głównie z ptactwa, ale również hodują owce oraz konie. Na klifach wyspy gniazdują ptaki takie jak maskonury, mewy, nużyki, kaczki, dzikie gęsi i wiele innych. Wychodzimy wreszcie na pełne morze. Pogoda nie jest korzystna. Wieje porywisty wiatr z deszczem, tworząc wysokie fale. Po 60 godzinach walki z falami morze uspokoiło się. Z map pogodowych wynika, że u wybrzeży Grenlandii pływa potężny pak lodowy, który zagraża żeglarzom, a same wejście do fiordu zaczopowane jest ogromną górą lodową. Jesteśmy pełni nadziei, że zanim dopłyniemy, góra lodowa ustąpi nam miejsca. Pogoda staje się łaskawsza i w promykach słońca na horyzoncie ukazuje się skuty lodem ląd. To bez wątpienia góry Grenlandii. Już tak niedaleko, w linii prostej to tylko 30 km do stałego lądu, ale zwały dryfującego po morzu paku lodowego niczym strażnik tego miejsca nie pozwalają na kontynuację rejsu. Nie pozostaje nic innego jak opłynąć pak lodowy. Napotykamy na swej drodze gigantyczną płytę lodową o średnicy minimum od 100 do 200 metrów, a może i więcej. Płyta lodowa z perspektywy drona wygląda imponująco. Widać wiele szczelin, niektóre wypełnione wodą. Nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby na tej pływającej wyspie lodowej mógł przebywać biały niedźwiedź. Zmiana pogody serwuje niespotykane zjawisko białej tęczy. Widok to niecodzienny i rzadko spotykany. Sporadycznie występuje na dalekiej północy. Biała łuna, czyli tęcza bez kolorów, ukazała się we mgle na parę minut i znikła tak szybko, jak powstała. Po paru przebytych milach morskich woda w morzu wygląda jak gęsty olej, delikatnie falując, a pak lodowy zacieśnia się coraz bardziej. Nawet laik domyślić się może, że nasza łupina to nie lodołamacz i będzie bardzo ciężko przebić się przez te kry lodowe. Z góry wiadomo było, że to nam się nie uda. Decyzja zapada. Próbujemy się przebić przez pak przy zwiększonej naszej pomocy na dziobie, odpychając bosakami dryfujące bryły lodu. Wachta na dziobie była wymagająca i odpowiedzialna. Co godzinę zmienialiśmy się przy bosakach. Palce u rąk kostniały, a tu nie wolno było dopuścić do zderzenia z krą. Walczyliśmy tak wiele godzin. Pak się powoli zamykał. Śmiało można powiedzieć, że zostaliśmy uwięzieni w pięknej, baśniowej, lodowej scenerii. Rzuciliśmy wszystkie ręce na pokład i wspólnymi siłami i zdolnościami kapitana udało wyrwać się z pułapki. Opuściliśmy zagrożony teren i dryfujemy znowu w kółko, niby czekając na poprawę pogody. A prawda jest taka, że nie ma pomysłu, co dalej. Kolejny dzień spędzony na morzu. Kręcimy się w kółko i nic z tego nie wynika. Szanse przybicia do lądu są zerowe. Znajdujemy większą krę lodową, na którą swobodnie można zejść. Zrobimy tam sesję zdjęciową, a ja, korzystając z okazji, zabawię się w morsa. Zapada decyzja powrotu. Obieramy kierunek Islandia. Po namowie kapitana na pewne zmiany w rejsie sumujemy na małej wyspie Grímsey. Wyspa słynie z wielkiej kolonii ptaków. Króluje tu przede wszystkim puffin. Maskonury gniazdują na klifach dookoła wyspy. Jest ich tysiące i nie boją się ludzi. Prawdopodobnie upodobały sobie tę wyspę ze względu na brak zagrożenia ze strony drapieżników, takich jak lisy polarne. Maskonury są świetnymi łowcami. Potrafią bardzo głęboko nurkować za zdobyczą. Za jednym razem mogą zdobyć nawet 5-6 rybek. Jest trochę po północy. Wszyscy śpią, więc jest to dobra pora do penetracji drugiej strony wyspy. Jest jasno jak w dzień. Najlepsza pora na zdjęcia. Ptaki z niedowierzaniem spoglądają, kto je obserwuje o tej porze. Do zatoki morze naniosło okrągłych kamieni, które porośnięte morskimi glonami fantastycznie prezentują się na tle klifów. Pływamy w ostatni fiord na drodze powrotnej do Akureyri. Po wodach fiordu kręcą się łodzie z turystami, co oznacza, że w pobliżu są wieloryby. Na zakończenie przygody wieloryby jakby na pożegnanie figlarnie zabawiają się z nami. Co i róż, puszczając fontannę.